Chwała Panu, bracia i siostry. Pomodlę się jeszcze. Podziękuję Panu, Tobie, Panie, dziękuję za zgromadzenie Twoje w Twoim imieniu, w Twoim duchu, że Ty jesteś tutaj wśród nas i proszę Ciebie, żebyś Ty, Boże Wszechmogący, Wiekuisty, Najwyższy, żebyś Ty przemawiał, Panie, poprzez Słowo Twoje. W Duchu Twoim Świętym, proszę Ciebie, żeby moje usta wypowiadały to, co jest wolą Twoją i dla chwały Twojej. Cokolwiek mam powiedzieć, niech to służy dla chwały Królestwa Twojego, dla Kościoła, Panie, ze względu na Twoją dobroć, miłość, którą Ty nam okazałeś i wielbi Ciebie dusza moja i pragnie Ciebie, Panie, pragnę służyć Tobie całym swoim sercem, całą swoją duszą. Pobłogosław ten czas, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Chwała Bogu, bracia i siostry. Powiem szczerze, tak gdzieś wierzę, że to Duch Święty obudził mnie, nie pozwolił mi spać. I wstałem o 4 nad ranem 3 dni temu i gdzieś po prostu zacząłem pisać to, co było na sercu, co mam dzisiaj powiedzieć, krótko mówiąc. I zawsze mam taki, powiem szczerze, trudność, może to nie jest problem, ale trudność, żeby to jeszcze raz wyrazić. Aczkolwiek wszystko, co chciałem powiedzieć, to spisałem, wszystko mam tutaj gdzieś po prostu te myśli, te fragmenty. I wierzę w to, że po prostu posłuży to. I zanim jednak przejdę do sedna, to tak tylko chcę powiedzieć taką jedną kwestię. Gdzieś ostatnio też czytałem księgi Pięcioksiąg, księgi Mojżeszowe i jedna z tych ksiąg to jest Księga Wyjścia. Nawet ma taką nazwę. Nie? To jest ciekawe, że ona ma wyjścia, pierwsza ma Genesis, druga wyjścia, czwarta jest liczb, trzecia kapłańska, piąta powtórzonego prawa. To wszystko gdzieś tak Pan Bóg po prostu przekazał swemu narodowi, swemu ludowi. Nie zaczął na przykład od prawa, tylko zaczął gdzieś od Genesis, chciał przypomnieć ludziom początki, jak to wszystko było później. Później gdzieś tam, no mógł przecież zacząć od prawa, nie? Przecież Pan Bóg jest Bogiem wszechmocnym, doskonałym. Mógł od razu pójść, powiedzmy, do sedna i wziąć tam nam, dać od razu prawo. Ale jednak nie, on gdzieś tak poukładał. Jest Księga Wyjścia. Aczkolwiek ja nie będę czytał dzisiaj fragmentu z Księgi Wyjścia, ale po prostu samo wyjście to jest ciekawa rzecz, bo ja gdzieś tak teraz, jak wróciłem do Warszawy, szedłem z Anią, w środę to było, we wtorek wróciłem, w środę szedłem po Warszawie, byliśmy na Mokotowie i tak z sentymentu poszedłem w takie miejsce, gdzie pierwszy raz usłyszałem kazanie, szczerze mówiąc. Pierwszy raz wtedy usłyszałem Boże Słowo wypowiedziane, które gdzieś po prostu dotknęło mnie. I to Słowo wtedy sprawiło, pamiętam to, że zapragnąłem wyjść z tego życia, w którym do tej pory żyłem. Że zapragnąłem, pamiętam, że jak wsiadałem, wracałem do Gorzowa wtedy, to była niedziela, 98 rok, lipiec. I pamiętam, że jak wracałem później w tą niedzielę wieczorem do domu, to wiedziałem, że po prostu moje życie będzie już odmienione. I miałem taki po prostu naprawdę gdzieś tak, byłem na tym osiedlu i mówię, wejdę, zobaczę to miejsce, jak to wygląda. Tam się zmieniło, to już nie jest tak samo, tego zboru zresztą też nie ma i ci ludzie, którzy byli wtedy, służą gdzieś. Ale pamiętam, że wtedy właśnie Bóg sprawił to, że ja w swoim sercu, gdzieś po prostu w swoim życiu zapragnąłem przemiany. I tak jak mówię, no Pan Bóg mi pokazał wtedy, że mam wyjść. Ja 2 miesiące temu mówiłem tutaj kazanie odnośnie właśnie wyjścia Abrahama z domu swego ojca, gdzie Pan Bóg powiedział: wyjdź, pójdź za mną, u mnie będzie tobie lepiej. I ostatnio też bardzo dużo słuchałem na ten temat właśnie tam, jak byliśmy w tych zborach, z których przywiozłem pozdrowienia, to też przed nabożeństwami była taka szkoła taka właśnie dla zborowników, gdzie się studiowało właśnie dzieje Izraela, wyjścia ich i tak dalej. I taka myśl jedna, nie, że aby doświadczyć Boga i żyć z Nim na Jego warunkach, każdy powinien wyjść z własnej właśnie gdzieś tam, powiedzmy, sfery dotychczasowego życia. Wyjść i pójść za Nim. I tak właśnie ta Księga Wyjścia też pokazuje, że Izrael musiał wyjść. Musiał wyjść z tej niewoli, takiej, w której oni byli. I tak każdy z nas, gdzieś dotknięty przez Pana Boga, jeżeli chce z Nim żyć, jeżeli chce żyć dla Niego, być poświęcony dla Niego, to musi wyjść, musi opuścić, porzucić to, co było do tej pory w jego życiu, co było niezgodne z wolą Boga. Nie? I czasami pójście za Bogiem wiąże się z dokonaniem wyboru ze względu na Boga, żeby mieć z Nim, to znaczy czasami, przeważnie tak jest, takie są zasady, żeby mieć z Nim szczególną relację i my musimy o nią dbać, o tą relację i żyć zgodnie z Jego prawem, czyli krótko mówiąc Jego słowem. On nam daje swego rodzaju kompas na postępowanie w życiu, daje nam Słowo Boże. To jest tak samo jak pilot leci samolotem, on by nie doleciał do celu gdzieś tam w przestrzeniach, gdyby nie miał tych wszystkich wskaźników, bo w pewnym momencie by zbłądził, poleciałby gdzieś indziej, a na końcu skutek byłby taki, że zabrakłoby mu paliwa i by się rozbił. I podobnie jest z nami, że żyjąc po prostu bez tych wskazówek Bożych, jesteśmy właśnie gdzieś tam, powiedzmy, narażeni na to, że możemy się porozbijać. I moi drodzy, w Biblii jest wiele przykładów wyjścia. Ja może tak krótko tylko podam, tak nie będę się na tym skupiał i przejdę do sedna, bo to też ma związek z tym, co chciałem powiedzieć, nie? Tak jak wspomniałem, Abraham musiał wyjść z Haramu, choć był gdzieś tam, miał ułożone życie, ale poszedł w nieznane. Jakub, wnuk Abrahama, gdzieś w pewnym momencie musiał wyjść z domu ojca, uciekać przed bratem i spotkał Boga w Betel. Też to się wiązało gdzieś z opuszczeniem. Józef, to jest syn Jakuba, został gdzieś w pewnym momencie posłany po co? Przez swojego ojca? Żeby odnalazł braci. Bo ojciec myślał, że oni się pogubili. Nie wiedział, co z nimi jest. I to jest obraz Chrystusa, gdzie Pan Bóg, tutaj mieliśmy wieczerzę dzisiaj, posłał swego Syna Jednorodzonego na świat, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I tak jak obraz Józefa w Starym Testamencie, on został gdzieś tam wysłany, przeszedł przez różnego rodzaju długą, niebezpieczną drogę. Wiemy, jak to było. Więzienie, niewola, sprzedaż, a na końcu miał tron chwały, można powiedzieć, nie? I ci, którzy się go wyrzekali, klękli przed nim. To jest obraz Chrystusa, to co my dzisiaj wyznajemy. Wyznajemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest na tronie chwały. I tak jak mówiłem, my z bratem Januszem żeśmy nawoływali tam, że Jezus powraca. On się zbliża. Moi drodzy, pierwszy list do Tesaloniczan. Rozdział 5 jest powiedziane o czasach, od pierwszego od razu. O czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby wam pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich Nagła zagłada jak bóle na kobietę brzemienną. Można dalej czytać również tam ten fragment. Ale generalnie tu Paweł do zboru w Tesalonice mówi, że dzień pański przyjdzie jak złodziej. I to jest... Dlaczego Paweł to powiedział w ogóle? Dlaczego powiedział to, nie powiedział tam do pogan na przykład, nie? Słuchajcie, opamiętajcie się, tylko powiedział do zboru. Powiedział o czasach i porach bracia. Do braci powiedział. I to jest takie przesłanie dla nas też od Boga, że dzień pański się zbliża. Dzień pański się zbliża. Można powiedzieć, że kroki jego powrotu już gdzieś są coraz bardziej znaczne w tej sytuacji, w której żyjemy, w tych okolicznościach. No właśnie. No właśnie. Ja tylko jeszcze tak powiem takie świadectwo odnośnie, bo Pan Bóg czasami sprawia w naszym życiu różne takie sytuacje, okoliczności, które są gdzieś po prostu dla nas niewygodne, trudne do zrozumienia, czasami bolą, czasami gdzieś po prostu są niezrozumiałe. I to są pewnego rodzaju ograniczenia też, które nas powstrzymują, mogą powstrzymać. I tak Janusz mi opowiadał, nie? Jak on przed wyjazdem z Polski gdzieś tutaj w Otwocku, pod Otwockiem dostał pracę, był młody wtedy, dostał pracę w kotłowni i on płakał. On mówi, że on płakał wtedy, że dostał pracę w kotłowni, że musiał być palaczem, bo jego koledzy wszyscy, którzy tam byli, których znał z ogniska i ze świdra, w sobotę i w niedzielę gdzieś chodzili na różnego rodzaju balety, a on musiał w kotłowni siedzieć i palić. Nie? On wtedy, dla niego to była tragedia. Ja pamiętam, jak ja byłem młody, miałem 18 lat, w szkole wtedy byłem, ostatni rok budowlanej i my mieliśmy takie praktyki od czasu do czasu, jeździliśmy gdzieś tam w delegację i każdy czekał na tą najlepszą delegację, która to była delegacja w Międzyzdrojach. I moja klasa akurat dostała taki termin w połowie maja, do końca maja, przed samymi wakacjami w Międzyzdrojach, no idealny czas, no po prostu kasztany zakwitły, liście już zielone na drzewach, słońce świeci. Ja jako młody chłopak chciałem tam pojechać, bo to z całą ferajną. Tam słyszeliśmy, jak inni wracali, że obok dyskoteka Mola była i w ogóle. I tam nikt nie był w stanie chłopakom z budowlanki w kaszę nadmuchać. I byłem po prostu, rwałem się do tego. Stałem w kolejce do autobusu, a tutaj podchodzi dyrektor i mnie wyciąga z tej kolejki. Jeden z dyrektorów szkoły, autentycznie. Wtedy mnie wyciąga, mówi ty i jeszcze taki jeden kolega i jeszcze jeden, wy trzech nie jedziecie. Nie? Ale panie dyrektorze, my czekaliśmy na to. Wy nie jedziecie. Wy nie jedziecie. Wy... I wysłał nas, mówił, jest turniej ogólnopolski, zawodowy i wy macie zostać się uczyć tutaj, bo startujecie w tej spartakiadzie, krótko mówiąc. To zamiast w czasów w Międzyzdrojach, to ja miałem po prostu technologię przerabiać swojego przedmiotu. Ale powiem szczerze, że dziękuję Bogu, że mnie tam wtedy wyrwał, bo z jednej strony ta spartakiada wtedy mi się przydała później w życiu zawodowym, ale z drugiej strony najważniejsze jest to, bo to, co się tam później działo w Międzyzdrojach, jak chłopacy pojechali i opowiadali, to dobrze, że ja w tym nie uczestniczyłem, krótko mówiąc. Nie? Ale to są takie właśnie sytuacje, że my mamy do czynienia nieraz z okolicznościami, które są kompletnie dla nas nie do przetrawienia. Nie? Jak i ja byłem wtedy smutny, pamiętam, że nie pojechałem do tych Międzyzdrojów, a tak chciałem zobaczyć morze i w ogóle... Zanim Pan Jezus rozpoczął swoją służbę, Biblia pokazuje nam, Ewangelie pokazują nam, muszę tą wyjąć kartkę, żeby kontekstu nie stracić, pokazuje nam, że tłumy wychodziły na pustynię. Tłumy wychodziły na pustynię, bo na pustyni był dziwny człowiek, niepasujący do otoczenia Jan Chrzciciel, był krótko mówiąc. Jan jako pierwszy wtedy dostrzegł Mesjasza w Jezusie. On jako pierwszy oznajmił, przedstawił to, że właśnie oto jest Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ja nie jestem godzien mu nawet rzemyka u sandałów zawiązać. On jako pierwszy zwrócił wtedy światu, można powiedzieć, kto jest Zbawicielem. Głosił między innymi, co głosił Jan? Upamiętajcie się, przybliżyło się Królestwo Boże. On wtedy nawoływał prosty lud, który wychodził, bo ci możni za bardzo nie chcieli słuchać, do tego, żeby lud, który wychodzi, żeby szukał tego, który jest, żeby się przygotował na spotkanie z tym, który jest Barankiem Bożym. Upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Boże. W Jezusie Chrystusie to Królestwo Boże się wypełnia i wypełniło wtedy już. I moi drodzy, dzisiaj właśnie Kościół w nawiązaniu do tego, co przeczytałem, a o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby co do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Dzisiaj właśnie jest taki dzień, gdzie Kościół, taki czas, gdzie Kościół właśnie powinien nawoływać my jako wierzący, my jako ludzie wiary, którzy zostali gdzieś przemienieni. Tak jak powiedziałem, że ja poszedłem kiedyś na to spotkanie i Pan Bóg sprawił w moim życiu to, że wyszedłem już, zapragnąłem innego życia. My właśnie powinniśmy być taką strażą, takim drogowskazem dla świata, że przybliża się właśnie ten dzień pański. Tak jak wtedy Jan Chrzciciel, ten dziwny człowiek, który był nietolerowany być może w tych elitach, bo prawdopodobnie tak było, czytamy tak z Biblii, ale on był sobą, on był sobą, on był głosem wołającego na pustyni. I to samo dzisiaj Kościół, my wszyscy powinniśmy być takim głosem zwiastowania tego, że Jezus powraca. Często, tak jak staliśmy pod tą Mirandą, ludzie się pytali, a dlaczego stoicie? My rozdawaliśmy takie traktaty właśnie, Idź do nieba, Heaven, pytali się, po co tu stoisz? Nie? Po co tu przyszliście? Nie? Ale no, odpowiedź była jedna. Słuchaj, masz szansę, Jezus powraca, przygotuj się. Czy nie widzisz tego wszystkiego, co się dzieje dookoła? Czy nie widzisz tego, że chcą tobie mięso czerwone zabrać i w ogóle i karmić cię jakimiś robalami? Czy nie widzisz tego, że po prostu coraz więcej konfliktów? Tak żeśmy prostym językiem mówili, bo ludzie na to zwracają uwagę. Czy nie widzisz tego? No tak, no widzę, wszystko się poprzewracało. No właśnie. Wielu ludzi odpowiadało, no byłem kiedyś na szkółce. Słyszałem to, ale odeszłem. I wielu jest takich, słuchajcie, tak jak wtedy za czasów Jana Chrzciciela, którzy pragną, którzy po prostu w głębi ducha, w głębi serca mają pragnienie, tylko po prostu nie wiedzą jeszcze, do kogo te pragnienie skierować. Wielu jest takich, którzy gdzieś właśnie dzisiaj chodzą, błądzą, pukają, kołaczą, szukają, próbują, doświadczają czegoś. Ale tak naprawdę oni potrzebują tego, żeby się dowiedzieć, żeby wskazać im. Jedyne zaspokojenie duszy, jakie jest, to jest Jezus Chrystus, Zbawiciel. I to jest właśnie dzisiaj Kościół. Podobnie powinien w tych czasach, w których żyjemy my, gdziekolwiek jesteśmy, ja nie mówię, żebyśmy stawali teraz nagle i tak dalej. Jak masz takie pragnienie, idź, bo Bóg jest z tobą, to któż może być przeciwko tobie, ale się nie bój. Jak masz takie pragnienie, widzisz w pracy kogoś, kto po prostu gdzieś nie wie, co ma zrobić ze sobą, postaraj mu się powiedzieć. Ale słuchajcie, też niestety dzisiaj tutaj wspomniał Sławek, też są czasami ludzie, którzy doświadczyli Pana Boga, którzy gdzieś po prostu spotkali się z łaską, ale widzieli jego rozwiązania, chcą czasami poprawić Pana Boga. No, Sławek spotkał, dzisiaj wspomniał tak w czytaniu o Bileamie, który gdzieś tam został zaproszony przez Balaka, żeby przeklinał Izrael. Choć aczkolwiek wcześniej jest powiedziane, że to jest człowiek, że to był człowiek, którego oko było otwarte i na początku, na samym początku zaraz Pan Bóg do niego powiedział: nie idź tam. Ten się upierał, poszedł i Pan Bóg oczywiście doprowadził do tego, że nie przeklinał Izraela Bileam, ale pierwsze, co on usłyszał, to nie idź tam, masz tam nie iść. I czasami jest tak, że my po prostu też, no niestety, wchodzimy w różnego rodzaju obszary, nazwijmy to tak, nie? Ja już nie mówię o tym, że nie mówię o obszarach takich, nie chcę mówić o obszarach takich jakichś okultystycznych czy coś takiego, tylko takie obszary po prostu życia, filozoficzne czasami również, które po prostu nas gdzieś odciągają, nie? I problem, ja mówię tu o sobie również też, bo problem polega na tym, że czasami po prostu oddalamy się od tego źródła. Pan Jezus powiedział, że kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie, niech pije ze źródła wody żywej. I czasami my po prostu, ja mówię o sobie, że gdzieś po prostu próbowałem ulepszyć różnego rodzaju służbę, zaglądając nie do tych źródeł, do innych źródeł. Do takich, tak jak właśnie Izrael gdzieś tam szedł na pustyni i nagle stanął nad źródłami gorzkiej wody w Meriba. I tak samo czasami. Ale Pan Jezus jednak mówi i woła cały czas: kto pragnie, niech przyjdzie, ja jestem żywot wieczny, we mnie jest żywot wieczny. Niech pije z mojego źródła, a nie będzie pragnąć. I to jest prosta zasada. Prosta zasada posłuszeństwa wobec Pana. Nie trzeba gdzieś po prostu szukać, nie trzeba się gdzieś zagłębiać. I to też taką, niestety widzimy też, że dzisiaj narody, często właśnie, które oddryfowały od Pana Boga, zagłębiają się w tych właśnie swoich rozwiązaniach dla siebie, w różnych innych źródłach, a nie zwracają się do tego, do kogo powinni pójść. I naszym to właśnie przeznaczeniem, powołaniem jest to, żebyśmy w imieniu Pana mówili, że jedynym źródłem prawdy życia wiecznego to jest właśnie Jezus Chrystus. Pan Bóg powołał swój Kościół do tego, abyśmy ogłaszali światu właśnie, że Jego czas jest bliski, że On powraca, tak jak tutaj przeczytałem, że przyjdzie jak w nocy, jak złodziej w nocy, nie wiemy kiedy, ale też widzimy różnego rodzaju okoliczności, które się dzieją na świecie, które zresztą Pan Jezus mówił, że będą miały. My natomiast jesteśmy od tego, że mamy być tym znakiem właśnie, znakiem rozpoznawczym. Ja to się tak śmiałem właśnie, mówiłem do Janusza, tak żartowałem z nim, mówię: ty, on tak zmienił swój wygląd, nie do poznania był, nie mogliśmy go rozpoznać. Ja mówię o sobie, o Basi, o Tolku, bo tam wysłałem zdjęcia, nie mogliśmy go rozpoznać. Ja mówię: Janusz, ty jesteś tutaj takim znakiem, mówię, dla tych ludzi, nie? Bo oni przychodzili tam obok tej Mirandy i serdecznie się do niego odzywali i byli zaskoczeni, że on po prostu właśnie codziennie, systematycznie przed 7 rano do godziny 9, kiedy właśnie największy ruch był, kiedy po prostu tam już byliśmy zazwyczaj tak w 6:30 rano, do godziny 9, żeśmy stali przez te 2,5 godziny, tłumy ludzi przychodziły i się zastanawiały, nie? Część odpowiadała, część tam po prostu pytała się. Dużo było takich osób, które kawę nam stawiały. Mówić: słuchajcie, chłopaki, naprawdę jesteście uprzejmi, nie? Kawę tobie stawiam. Także ja się w Polsce z czymś takim, jak chodziłem gdzieś, powiedzmy, po szkołach czy po szpitalach, nie spotkałem. Żeby w zborach owszem, no, ale tak na zewnątrz. Także, Także. I tak jak powiedziałem, że Kościół ma być znakiem dla świata, aby świat, ludzie, którzy w tym świecie żyją, wyszli w końcu ze swoich schematów. Ze swoich właśnie takich po prostu, tak jak kiedyś my, żeśmy wyszli, tak jak wspomniałem na początku, że Pan Bóg jak mnie dotknął, to ja miałem jedno pragnienie, żeby wyjść, żeby już w tym nie uczestniczyć. Ale to, co wtedy się stało, to się stało to, że ktoś mnie zaprosił, ktoś mi powiedział, ktoś mi dał Biblię, ktoś mi powiedział Ewangelię o Chrystusie przede wszystkim, o Zbawicielu. I to spowodowało te pragnienie. Czasami jest tak, że ta praca, ta misja, ta służba, którą będziemy wykonywać, którą wykonujemy, będzie kosztowała nas. Zapłacimy cenę za to. Zapłacimy cenę za przynależność do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pan powiedział, kto chce się zaprzeć, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. I to są koszty, że coś możemy stracić nieodwracalnie. To jest powiedziane. To nie jest tak, że możemy pójść i sobie zostawić gdzieś tam, powiedzmy, z boku coś, że jak mi się nie uda, to wrócę. To jest koszt. To my jesteśmy tą strażą, powołani do tego. I światłem, tak jak Pan mówi na górze, że my jesteśmy wyznaczeni tym światłem i drogowskazem dla świata, który błądzi. Pan Bóg nie tylko nas powołał, ale wyznaczył do tego. Zabezpieczył, uzbroił w całą zbroję. 1 Tesaloniczan 5:8 jest powiedziane: my zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. W innym liście jest pokazane, jaką całą zbroję Bożą nam Pan Bóg daje. On nas uzbroił, On nas opatruje. Nawet jeżeli to są koszta ciężkie, czasami trudne, niezrozumiałe, tak jak powiedziałem, że wyjście i pójście wiąże się czasami z jakimiś takimi okolicznościami trudnymi do przewidzenia, to jednak On jest z nami. On powiedział w swoim duchu przez apostołów: jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Jak oni byli wystawieni przed Sanhedrybem. On jest z nami w społeczności. Dzisiaj mieliśmy społeczność z Nim. On tutaj jest. Dzisiaj mieliśmy społeczność przy stole. Żeśmy się cieszyli, radowali z tego, że On poniósł największą ofiarę i wyznaczył największą zapłatę, jaką mógł, żebyśmy byli wolni. I On cały czas jest jest w obecności naszej. Cały czas doświadcza nas w swojej obecności. On potrafi nas przenieść przez choćby najgorsze jakiekolwiek doświadczenia. Każdy z nas gdzieś się spotkał z czymś, co było trudne, tak jak powiedziałem, do zrozumienia, do przeżycia, ale On nas przez to przeprowadza. On jest tym, który nas ułaskawił i my znamy tą łaskę i my możemy z tą łaską pójść i powiedzieć, jak wielki cud i dar zrobił w naszym życiu. To jest wszystko to, czym zostaliśmy obdarowani. To jest wszystko to, czego nie powinniśmy chować, czego nie powinniśmy zakrywać, bo czymś jest światło, które zostanie zakryte, czym jest świeca. Nie widać jej. On to wszystko nam dał. On to wszystko uwidocznił w naszym życiu. Tą całą swoją łaskę. Wolność w Nim. 1 Tymoteusza 4:6. Gdy tego będziesz braci nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś, apospolitych i babskich baśni unikaj ćwiczeń, natomiast pobożności. I powiem wam szczerze, że ja w swoim życiu pragnę gdzieś po prostu podobać się bardziej jemu niż czemukolwiek, niż komukolwiek innemu. On powiedział, Pan Bóg powiedział w słowie swoim, że jesteście kapłaństwem świętym, narodem wybranym, królewskim. I co jest ciekawe, on nie powiedział, że pastor tylko jest tym, do tego wybranym. Że starszy zboru, że ktoś, kto ten... On powiedział to wszystkich. To my jesteśmy. Kapłaństwem Jego, narodem wybranym, świętym, przeznaczonym właśnie do chlubnej chwały Jego. Każdy. Każdy, ktokolwiek tutaj jest, kto uwierzył, że On jest Bogiem, to każdy jest tym. To nie tylko pastor, nie tylko starszy, nie tylko nie ci, którzy sprawują służbę. Wszyscy jesteśmy tym narodem wybranym, świętym. Słuchajcie, jak ja to zrozumiałem gdzieś to, bo też kiedyś oceniałem pod kątem tam właśnie takiego spojrzenia mojego cielesnego, że pastor, skoro pastor już jest, no to on powinien na barkach tam wszystko ten. Ale no Bóg mówi wszyscy. To wy jesteście. Tu chodzi o to, żeby przede wszystkim być w takiej po prostu prawości i dyscyplinie do Pana Boga, żeby nie spoglądać w taki sposób na cokolwiek, nawet jeżeli jest coś w zborze, coś jest w kościele, w taki sposób oceniać, jak widzimy to media oceniają, rozliczają. Każdy sam zda sprawę przed Panem Bogiem. Każdy sam odpowie kiedyś przed Panem. Każdy sam będzie pytany i odpowie. To nie odpowie za mnie, za ciebie, nie odpowie pastor, nie odpowie ktokolwiek inny, tylko każdy sam zda sprawę ze swojego życia przed Panem Bogiem. To mówi Słowo Boże w 4 rozdziale listu do Hebrajczyków, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obusieczny, zdolne osądzić myśli, zamiary serca i nie ma stworzenia, które by stanęło przed Nim. I każdy z nas kiedyś stanie, bo Słowo Boże było wśród nas, zamieszkało i stało się ciałem, a ten, który przyszedł do nas, który przyszedł na świat, jak jest powiedziane w Ewangelii Jana, nie został rozpoznany też. Nie? I to musimy na to uważać, bo to są słowa również do nas, nie? Że każdy z nas da sprawę. To nie jest tak, że starsi. Chodzi o dyscyplinę. Często ja tak mówię o sobie tutaj. Często gdzieś tak też miałem w takim swoim sercu oczekiwania od nauczających wielkich duchowych rozwiązań teologicznych. I pamiętam, kiedyś poszedłem, zapisałem się do szkoły misyjnej takiej i chciałem gdzieś tam po prostu doznać tych takich teologicznych jakichś wartości, poznać tą teologię, głębi tej teologicznej. To było takim moim pragnieniem, żeby bardziej zrozumieć słowo, żeby się na tym skupiać. I pamiętam, przyjechał taki brat, starszy wiekiem, misjonarz, który jak powiedział, że 40 lat gdzieś tam służył dla Pana Boga, głównie gdzieś tam właśnie jako misjonarz w różnych miejscach, czasami w takich miejscach, gdzie po prostu nie było czystej wody, bieżącej wody może, w różnych miejscach. I on mówi tak, co wy chcecie, teologii się nauczyć, tak do nas tak powiedział, do młodych ludzi. No tak, nie? I była tam tablica, coś takiego jak ten ekran. Na tej tablicy narysował taką ramę. Napisał teologia tutaj w tej ramie. I mówi, to jest teologia. To jest to, co wy chcecie się uczyć. Ale zobaczcie, co jest poza tym. Działanie Boga. Poza tym napisał. Mówi, Pan Bóg jest ponad teologią. Teologia jest ważna, ale ona nie jest najważniejsza. Mówi, ja was nie zniechęcam do teologii, bo ona wam pomoże, ale nie polegajcie na nim. Polegajcie na tym, polegajcie na Panu Bogu. Pamiętam, jak on to powiedział, to mi się oczy otworzyły. że wczoraj, dzisiaj i na wieki, tak jak jest powiedziane w liście do Hebrajczyków, Jezus jest ten sam. I nic się nie zmieniło. I ja pamiętam, że często gdzieś tam oczekiwałem, lubiłem się pławić w sformułowaniach teologicznych, skupiać na różnego rodzaju zagadnieniach, rozdzielać po prostu włos na cztery, kłócić się nawet. No, to było takim po prostu moim sposobem czasami, że gdzieś po prostu ja już posiadłem wiedzę tą, a ty nie masz. I co ty możesz mi tu powiedzieć? Kłócić się nawet, nie? To było wszystko, to jest ciekawe. To tak po prostu, to jest taka głębia, która wciąga, która jeszcze bardziej gdzieś tam wciąga, to tak jak Żydzi mają Talmud. Też to jest taka głębia bez dna, a Pan Jezus przyszedł i powiedział, że to nie jest nic warte. Że sporządziliście prawo, żeby po prostu unieważniać Słowo Boże. I tutaj trzeba się tego wystrzegać również, nie? Trzeba uważać, żeby właśnie nie popaść w taką skrajność, w taką. Jest to czasami niestety niebezpieczne. Nie mówię, że to jest złe, bo ja ostatnio też słuchałem, właśnie miałem tą okazję, bo tam przed każdym nabożeństwem, gdzie byłem, to było takie studium biblijne i powiem szczerze, naprawdę te opracowania, które tam gdzieś bracia przedstawiali na różne tematy, głównie to właśnie ze Starego Testamentu, to było ciekawe. Nawet ja sam powiedziałem, bo dostawałem takie skrypty, mówię, kiedyś wykorzystam to w kazaniu. Nie? Bo to były tak myśli poukładane. I to jest potrzebne, bo to buduje. To jest buduje, ale to buduje wtedy, jeżeli jest to właściwie wykorzystane. Ale jeżeli to ma służyć do tego, żeby się pysznić, żeby się po prostu chlubić, to nie ma to żadnej wartości przed Panem Bogiem. Trzeba być bardzo ostrożnym. To jest dla nas takie ostrzeżenie, bo to może właśnie, to jest, może być jednym z czynników, który może nas powstrzymać. Wiele jest takich frakcji, niestety, tam gdzie byłem, to są takie frakcje teraz neokalwinistyczne, które powodują to, że po prostu zbory się rozpadają. Wiele powstaje różnych frakcji i tak w dziejach właśnie chrześcijaństwa wiele frakcji różnych powstawało i później no niestety były ten. I tutaj trzeba uważać. Bo jest to czasami niebezpieczne, bo to odwraca nas od tego, do czego zostaliśmy powołani. 1 Tymoteusza 4:1. Paweł ostrzegał tutaj Tymoteusza. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary, i przystąpią do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku. To akurat Paweł już tak ostro, ale też w liście do Hebrajczyków 13:9 jest powiedziane, żeby uważać właśnie, żeby po prostu to jest do nas słowo. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tymi, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. I czasami, no niestety, gdzieś po prostu ja wiem po sobie, że serce moje pragnęło, żeby poznać jeszcze jakąś głębię. Jakieś takie źródła inne, pozabiblijne, komentarze. Jakieś takie pułapki, które są niestety przez diabła zastawiane, nie? To trzeba uważać bardzo. I to jest taka zmianka, żeby nie szukać odpowiedzi na wolę Boga w innych źródłach niż Słowo Jego. Tak jak powiedziałem, że ono jest tym kompasem dla nas wystarczającym. I nie ma potrzeby gdzieś tam wzmacniać się czasami w fantastyce, czymkolwiek innym. To nie ma znaczenia. Jako Kościół Chrystusa mamy do czynienia, jesteśmy powołani do czynienia uczniów, do bycia świadectwem, światłem w ciemności, to co mówiłem. I prawda jest taka, że nawet teologia sama w sobie, która jest ciekawa, interesująca, jest ważna, ale ona nie doprowadza niestety do zbawienia. Do zbawienia doprowadza łaska Pana. Także można się czasami różnego rodzaju, znałem braci, którzy gdzieś po prostu tkwili w teologii, byli zauroczeni i nagle odpadli, stwierdzili, że nie wierzą w Boga, krótko mówiąc. Trzeba bardzo, bardzo uważać. Trzeba uważać właśnie na to, żeby po prostu nie być głodnym jakichś takich doznań, ale być głodnym Chrystusa przede wszystkim. Być głodnym Chrystusa, być głodnym tego, co On, na co On wskazuje. Niestety czasami po prostu te nasze jakieś takie, ja mówię też o sobie tutaj, nie? Doznania w naukach różnych mogą doprowadzić do zgorszeń, do braku głodu Chrystusa. Ale Kościół ma zadanie, które jest cały czas aktualne, żeby być światłem, nieść dobrą nowinę, która jest prosta w samej rzeczy. Bo Jezus powoływał uczniów, mówiąc, chodźcie za mną, patrzcie na mnie. Ja pamiętam, jak pierwszy raz gdzieś przyszedłem do jednego ze starszych ze swoimi problemami i pytam się, mówię, co ty byś zrobił na moim miejscu? Bo miałem takie nieuregulowane różne rzeczy, przed sobą sprawę w sądzie, jakieś inne rzeczy, długi i tak dalej. On mówi, ja tobie nie pomogę. Mówi, ja nie jestem w stanie tobie odpowiedzieć. Ja mówię, ale kto mi może odpowiedzieć? Mówi, Jezus. On mi powiedział, ale jak on może mi odpowiedzieć? Zacznij go poznawać poprzez słowo. Zacznij do niego się modlić. Zacznij do niego wołać. Zwróć się do niego. Patrz na niego. I tak jak powiedziałem, że Kościół ma zadanie, które cały czas jest aktualne. Być światłem, nieść dobrą nowinę, ogłaszać Królestwo Boże, wzywać do upamiętania, bo nadchodzi i powraca Jezus Chrystus. I patrząc na okoliczności zewnętrzne, to już widzimy, że można powiedzieć, że słychać te jego kroki. Ale to nie jest jeszcze za późno, aby czynić to, do czego zostaliśmy powołani. Za późno będzie wtedy, kiedy Pan już przyjdzie. Za późno będzie wtedy, kiedy Pan nas powoła, bo wtedy już nic nie będziemy mogli zrobić, bo już będziemy u Pana albo będziemy z Panem. I wtedy będzie za późno, ale dopóki tu jesteśmy jako ci Jego wybrani, którzy są nazwani rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, to mamy czynić. W Słowie Bożym, w liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale, w 13 wierszu jest takie stwierdzenie, wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. I to jest cały czas aktualne, że my jesteśmy tymi, którzy mamy zwiastować właśnie te pohańbienie, które On przyjął na siebie, które jest wolnością tak naprawdę dla nas. Tak jak dzisiaj tutaj żeśmy to celebrowali w pamiątce wieczerzy, że Jego hańbą, Jego karą zostaliśmy zbawieni. Może czasami trzeba zostawić jakieś takie zabawki, które mamy, które są, powiedzmy, do których się przyzwyczailiśmy. Jakieś takie po prostu studnie bez dna, które nas fascynują. Może to trzeba po prostu odłożyć, zostawić. I trzeba po prostu mówić to, co jest proste do powiedzenia. Tak jak tu śpiewamy, zwróć swój wzrok na Jezusa. Spójrz na Niego. Przyjrzyj się swojemu życiu. Zastanów się nad tym, jak żyjesz. Co jest powodem twojego życia, że w takim stanie jesteś. Każdy z nas ma świadectwo łaski. I z tym świadectwem łaski może pójść i powiedzieć, że tym, który mnie wyprowadził właśnie z takiego stanu podobnego, to jest ten, który zawisł na krzyżu za moje winy, za moje grzechy. I On mnie uwolnił z wszelkich trosk, z wszelkiego po prostu brudu, grzechu. I pamiętam, jak ktoś mi właśnie powiedział, jak pierwszy raz Ewangelię usłyszałem, ktoś mi wyraźnie napisał w liście wtedy: i ty możesz doznać tej cudownej łaski, jeżeli jego zapragniesz i go przyjmiesz i pójdziesz za nim. I z takim przesłaniem, moi drodzy, idźmy i mamy ten czas jeszcze. Ten czas jest. I niech Jemu będzie chwała w naszym życiu. Amen.